Witamy serdecznie. Doktor Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska, geriatra, internista w studio.
Dzień dobry, witam.
I Anna Rępas. Śmieję się, bo miało być zimowo, jesiennie, grypowo, szczepionkowo, dżdżysto. A tutaj, proszę Państwa, pogoda no trochę nas zaskoczyła.
Ale ja jestem przeszczęśliwa.
Ale tematu nie zmieniamy.
No nie, ale możemy go trochę zmodyfikować.
Jak uodpornić się na grypę i przeziębienie, nie szczepiąc się na przykład i nie wydając wielkich pieniędzy na suplementy czy witaminy? Już widzę, pani doktor się cieszy z takiego ustawienia tematu. Na przykład w ogóle, czy to można albo to, albo to, albo się szczepimy i w ogóle chodzimy do lekarza, dbamy o to tak medycznie, czy na przykład nie wydajemy w ogóle żadnych pieniędzy, nie odwiedzamy gabinetów lekarskich, a tylko i wyłącznie zdajemy się na
naturalne metody.
Naturalne metody takiego właśnie zapobiegania, profilaktyki.
Jedno nie wyklucza drugiego, bo można stosować naturalne metody profilaktyczne i chorować. Można stosować naturalne metody profilaktyczne i nie chorować. I w międzyczasie się przeleczyć. Można mieć jedną infekcję w roku, co uważam za zupełnie naturalne i normalne, bo tak może być, że po prostu mamy gorszy moment w życiu, jesteśmy zmęczeni, przemęczeni, niedospani, zagonieni i ten nasz układ odpornościowy jest w gorszej kondycji, w związku z czym łapiemy, tak mówiąc w cudzysłowie, łapiemy jakąś infekcję, przechorowujemy ją i mamy to z głowy.
Tylko my mamy z głowy i my się tym nie przejmujemy.
Dokładnie. A senior zawsze będzie miał gorzej.
Gorzej. I dlatego tak niebezpieczne są te właśnie przeziębienia, te zapalenia oskrzeli, te grypy u osób po 70-80 roku życia. Właściwie dlaczego? Dlatego, że on dłużej z tego... Właśnie nie będę odpowiadała.
Nie, właśnie wszystko jednak rozbija się o ten inny układ odpornościowy. To jest pierwsza rzecz, że z wiekiem ten układ odpornościowy jest po prostu gorszy i mniej wydolny. Oczywiście w tej grupie seniorów będą takie osoby, które nigdy nie chorowały i nie będą chorować. Szczęściarze, ale będzie taka grupa, która nie chorowała i zacznie w pewnym momencie chorować, mieć te infekcje cięższe, ale też musimy pamiętać o tym, że zaczynają się nakładać znowu to samo, inne choroby, które mogą predysponować seniora do tego, że on będzie szybciej zapadał na infekcje i będzie je gorzej przechodził.
A czy taką inną chorobą jest na przykład słaby układ kardiologiczny, niewydolność
Oczywiście,
serca na przykład? Bo tutaj dużo ludzi też podpytuje o takie sprawy związane z chorobami serca, że to serce nie pompuje tej krwi odpowiednio,
tak jest, dokładnie,
odpowiednio szybko.
Dokładnie.
I my idąc na tradycyjny spacer podczas takiej pogody, pani doktor, jak dzisiaj
tak,
na przykład.
Jesteśmy zlani potem.
Na przykład coś się dzieje dziwnego i senior łapie po takim spacerze i nawet jeśli jest tak ciepło w październiku, mimo wszystko przeziębienia i to silne przeziębienia, które mogą się źle skończyć.
Ja myślę, że tutaj sama pogoda nie ma aż takiego diametralnego znaczenia, tylko to, czy ten pacjent będzie wychłodzony, czy nie. To jest ważne.
Ale on wychładza się poprzez
wychładza
to, że
się
serce
dlatego,
mu nie pracuje,
dokładnie
tak?
Dokładnie tak, dlatego że on inaczej funkcjonuje. Ja zawsze tłumaczę pacjentom w ten sposób, bo na przykład rodziny zadają mi takie pytanie, dlaczego mama czy tata pocą się podczas jedzenia? Ponieważ to jest dla nich wysiłek fizyczny.
Jedzenie?
Tak. Jeżeli pacjent ma ciężką niewydolność krążenia, czyli to serce, tak jak pani powiedziała, nie jest w stanie pompować z odpowiednią mocą, siłą, nie jest też z odpowiednią siłą w stanie ściągnąć tej krwi z powrotem do prawej komory, to mamy taki efekt, że drobne wysiłki tego pacjenta mogą męczyć. Jeżeli może męczyć jedzenie obiadu, bo jest to praca, którą on musi wykonać, ten biedny senior, z niewydolnością krążenia, to co dopiero jest na przykład spacer, jaką to jest dla niego pracą. Owszem, to jest frajda, ale ten pacjent musi być odpowiednio ubrany i odpowiednio przygotowany do tego, żeby na ten spacer iść. Nie może tak być, że my tego seniora na tych spacerach umęczymy jeszcze w nieodpowiedniej pogodzie. Jest coś takiego wśród seniorów, proszę zauważyć, i myślę, że Państwo się ze mną zgodzicie, że seniorzy boją się zimna, boją się przeciągów, boją się wychłodzenia. Myśmy też już o tym kiedyś rozmawiali. Jest taki lęk przed tym, że na pewno z powodu wychłodzenia, jakiegoś wiatru, że to spowoduje, że będzie infekcja.
I spowoduje?
Może, ale nie musi. Może być, to znaczy... Sam wiatr infekcji nie spowoduje, bo spowodują ją wirusy bądź bakterie, ale przygotują jakby organizm, spowodują wychłodzenie, może spowodować, że ten układ odpornościowy jest mniej wydolny i w związku z czym łatwiej jesteśmy w stanie złapać wtedy infekcję od kogoś zazwyczaj, bo zarażamy się głównie drogą kropelkową.
My rozmawiamy trochę szerzej na ten temat właśnie wychłodzenia, przeziębienia, grypy. Ja zawsze się zastanawiam, że osoby starsze o tej porze roku, wtedy kiedy my chodzimy jeszcze w koszulce albo lżej ubrani, widzę niektórych w płaszczach, z szalikami i już w czapkach, te osoby starsze, mówimy o tych osobach starszych, czyli mówiąc krótko, dwie warstwy na sobie.
Albo i więcej.
Albo i więcej. To też jest takie odczuwanie przez nich, rozumiem,
dokładnie,
pogody.
Bo pewnie, jeżeli Państwo słuchacie regularnie, to już też żeśmy o tym mówiły, że starsze osoby inaczej odczuwają zimno. I mają prawo, dlatego że ośrodek termoregulacji, który jest w mózgu, starzeje się razem ze starzejącym się mózgiem. Jest to naturalne i normalne. I nie przeszkadza, że jeżeli ktoś przez całe życie był zimnolubny, czyli nie odczuwał zimna i nagle zimą, i nagle latem któregoś dnia zaczyna się cieplej ubierać, to proszę na to pozwolić. Tak, proszę na to pozwolić. To nic nie da, że my będziemy tłumaczyć. Mamo, tato, jest ciepło, nie zakładaj tylu swetrów, nie zakładaj tylu koszulek, bo to nic nie da. Bo ten pacjent tego potrzebuje i fizycznie, bo odczuwa zimno, i psychicznie, bo ma poczucie zabezpieczenia.
A też
ważne tylko jest to, żeby ta odzież, którą noszą osoby starsze, żeby ona była dobrego gatunku, po prostu. Niech to będzie bawełna, niech to będzie odzież termiczna, niech to termoaktywna. Kupujmy tego typu rzeczy pacjentom, żeby one utrzymywały prawidłową temperaturę potem ciała, utrzymywały to ciepło. Bo jednak w tych takich zwykłych bawełnianych t-shirtach pacjent jak się spoci, to ta koszulka pozostaje mokra i wychładza nam tego starszego człowieka. Natomiast ta odzież termoaktywna trochę jednak zabezpieczy.
Utrzyma temperaturę, tak jest. Dyskusja gorąca o szczepionkach, prawda? Była.
Bardzo.
I jest cały czas.
Cały czas, od dłuższego czasu.
Ja tutaj nawet już pan Tomek pisze nam o tym, że się szczepi od 18 lat. I w 2000 roku nie szczepił się. Kiedy w 2000 roku właśnie złapała go taka grypa, poszedł z wysoką gorączką do lekarza, kazano mi jechać do szpitala, tam tydzień walczyli, żeby tą zbić.
No
i tak dalej, i tak dalej. Poza tym powiedziano mi, że to był silny wirus grypowy. To pisze pan Tomek.
Znaczy dobry SMS wywoławczy, bo...
Pan Tomek pewnie 40 lat, nie więcej, tak coś czuje. Natomiast my mówimy o tym szczepieniu. Ja chciałam porozmawiać o tym szczepieniu osób...
U seniorów. Czyli 65 plus.
Ale nawet nie. Nawet starszych.
Nie, bo o starszych to w ogóle nawet nie dyskutuję, bo wiadomo, że tak.
Ach, że tak.
Że tak. Tak naprawdę mamy niewiele przeciwwskazań.
A ja chciałam tutaj
polemizować. Ależ proszę bardzo.
I słyszeć i zadać pytania właśnie osób, którym lekarz, pani doktor lekarz...
mówi, żeby nie.
Zapowiedział, że ich organizm się do tego nie nadaje absolutnie. Że to jest wprowadzenie bakterii, wirusów i tak dalej, jakichś jednak mimo wszystko. I przy wielu schorzeniach, wielonarządowych schorzeniach, organizm takiej 82-latki nie wyjdzie z tego. I to są takie opinie, tak zwane popularne opinie. Ulica tak mówi, pani doktor.
Dobra, okej, rozumiem. Kamyczek do ogródka i rozpoczynamy dyskusję.
No, ludzie się po prostu boją zwyczajnie.
Boją się, oczywiście, ale też się boją grypy. I ja myślę, że mamy i zwolenników szczepień, i tak jak pani widzi, mamy tych, którzy tych szczepień nie znoszą i uważają, że jest za dużo działań ubocznych po szczepieniach. Prawda leży gdzieś po środku i musimy ją bardzo sprecyzować. I jako lekarz ja jestem za szczepieniami jednak. I widzę dobroczynne działanie tychże szczepień, zwłaszcza w tej grupie senioralnej. Natomiast ja bym chciała powiedzieć o jednej ważnej rzeczy, że musimy, proszę Państwa, odróżnić przeziębienie, czyli infekcję wirusową, od wirusowej infekcji grypowej, czyli od wirusa grypy. Ponieważ przeziębienie to jest trochę kataru, trochę bólu gardła, stan podgorączkowy, trochę bólów mięśniowych, troszkę kaszlu mniejszego lub większego i z tego wychodzimy w ciągu 3-4 dni. Natomiast grypa atakuje bardzo szybko, rozwija się szybko, wirus się namnaża szybko, bardzo szybko się reprodukuje i te objawy, które są w grypie, to wysoka temperatura, to nie jest tak, że pacjent przychodzi i mówi w gabinecie, pani doktor, mam grypę, ale ja taki bezgorączkowy jestem. Nie ma w grypie bezgorączkowych. Jak jest prawdziwy wirus grypy, to proszę Państwa, to jest 38-39 i wyżej. Przez 3-4 dni trzeba regularnie tę temperaturę zbijać, żeby ona nam nie skakała, bo ona ma tendencję do nawracania i do tego suchy kaszel i boli całe ciało, bolą wszystkie mięśnie, kości. To jest objaw prawdziwej grypy. Czyli musimy odróżnić jakby lęk przed grypą, czyli tym takim wirusem, który z dużą swobodą daje powikłania, od przeziębienia, czyli wysmarczymy parę razy nos w ciągu dnia, parę razy zakaszlemy to nie jest grypa.
Ale wśród pani pacjentów, wśród ludzi starszych, wśród seniorów pokutuje właśnie, jest taki pogląd, żeby prosić o tą szczepionkę.
Tak, gros seniorów
się szczepi. Przychodzą, pytają tak. O to, chcą.
Tak, i to nawet, ja muszę powiedzieć, że jest taka grupa wśród seniorów, która już bardzo wyprzedza temat szczepienia, czyli rozmawiamy na ten temat pod koniec sierpnia, wtedy, kiedy zaczyna się wrzesień, zaczynają się wyjazdy do lasu, pacjenci gdzieś jadą sobie na grzybki, już chcą się zabezpieczać.
A w ich przypadku to jest czas ważny tego szczepienia?
Znaczy w ogóle czas szczepienia jest ważny, bo tak naprawdę teraz jak wyszczepiamy pacjentów wrzesień, październik, to my ich nie zabezpieczamy na te infekcje, które są teraz we wrześniu, jakieś początki, bo to jeszcze nie jest sezon grypowy. My tak naprawdę próbujemy zabezpieczyć pacjenta przed dwoma rzutami, które najczęściej grypy, które są. To jest ten okres grudnia, gdzieś około początek grudnia, koniec listopada. Tych zachorowań wtedy jest zawsze mniej, ale największy rzut grypy to jest koniec stycznia, luty, początek marca. Wtedy rzeczywiście tych zachorowań jest najwięcej. I teraz już pacjentów zabezpieczamy, myślimy o przyszłości. No na tym polega szczepienie.
My teraz rozmawiamy, proszę Państwa, o szczepionkach, o medycznych sposobach zabezpieczania się przed chorobami.
Ja też muszę powiedzieć, tak jeszcze przepraszam, że weszłam w słowo.
Porozmawiamy może o
Ja chcę powiedzieć, że ja nikogo na siłę nie namawiam do szczepienia. Jakby trzeba szanować decyzję człowieka. Przychodzą osoby dorosłe, seniorzy są osobami dorosłymi, odpowiedzialnymi, podejmującymi samodzielnie decyzje. Ja nikogo na siłę do tego nie namawiam, bo szanuję jakby decyzję seniora. Natomiast jeżeli ktoś chce się szczepić, to jak najbardziej gorąco to polecam. I no, są pewne grupy seniorów, którzy być może nie podejmują decyzji samodzielnie. To są osoby na przykład w domach opieki, gdzie...
No właśnie, chciałam zapytać o te domy opieki właśnie.
No
jak
tam
to
trzeba
jest? No właśnie, ale to, czy to jest robione? I kto za to płaci? I czy te rzeczy są zapewniane tym ludziom? Ktoś ich pyta o to, ktoś przychodzi, ktoś ich dba o te rzeczy?
Znaczy, w domach opieki społecznej myślę, że to jest zapewniane. Natomiast w prywatnych domach opieki, no to już jakby jest to w gestii opiekunów, czy pani... zarządzających w danym domu. Bo przecież każdy dom prywatny...
A co, jest lista robiona na przykład, że... No,
myślę, że tak i po prostu jest to kwestia...
Wpisujemy na listę wszystkich 70-80-latków i tych, tak którzy na przykład nie są w stanie tej decyzji też podjąć, bo też takie osoby
Ale
są...
Ale powinna być decyzja podejmowana też przez rodzinę, chociaż wydaje mi się, że tutaj główna decyzja pewnie jest w gestii lekarza zajmującego się osobami w takich domach.
My o grypie będziemy jeszcze rozmawiać, znaczy inaczej, o uodparnianiu się na choroby też niekoniecznie sposobami medycznymi, także poza medycznymi w drugiej
Oczywiście.
Części audycji. Witamy serdecznie ponownie dr Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska i Anna Rębas, Srebrne pokolenie. Dziś szczepione czy nieszczepione? Pani doktor się szczepi? Pani doktor?
Dobre pytanie.
No właśnie.
No i teraz w topa, bo teraz... ja się nie szczepię.
No właśnie.
I teraz pytanie dlaczego?
To może dam czas na odpowiedź. Przeczytam parę SMS-ów.
Dobrze.
Bo przyszło... A dlaczego? Czyli nie dałam czasu. Ja tak czułam, że pani doktor jeszcze nie jest w grupie senioralnej. Po prostu.
Ale nawet nie dlatego. Ja po prostu naprawdę bardzo rzadko choruję. Jakoś tak mam szczęście w tej kwestii i...
Ale to
wiecie
z tego,
nie? Dobra,
z tego powodu.
Dobra, to teraz tak szczerość.
Nie
szczerość totalna.
Jakoś tej odpowiedzi.
Okej. Okay. Totalna szczerość. Będąc młodą lekarką, czyli pracując rok czy półtora, zachorowałam na grypę przepotworną i wydawało mi się, że wtedy szpital na Zaspie, w którym pracowałam, zawali się beze mnie. To jest taki bolesny temat w moim życiu, ponieważ ja łaziłam z tąże grypą do pracy i efektem tej grypy był oddział kardiologii na 4 miesiące, ponieważ miałam zapalenie mięśnia sercowego z powikłaniami, z zaburzeniami rytmu i 4 miesiące przeleżałam w oddziale kardiologii. Czy to mnie nauczyło rozsądku? Proszę Państwa, to jest też dobre pytanie. Już potem więcej nie chorowałam, raz, a dobrze. Ale zajęło mi 2 lata dochodzenie do takiego zdrowia, znaczy dojście do siebie. Naprawdę mi to dużo zajęło i dlatego teraz jestem zwolennikiem, że jeżeli przychodzi do mnie przeziębiony pacjent, nawet przeziębiony, już nie mówię o pacjencie z grypą czy z jakąś poważną infekcją, to ja naprawdę tym pacjentom zalecam przede wszystkim pójście do domu, do łóżka i daję zwolnienie lekarskie. I nie bójcie się Państwo zwolnień lekarskich, mówię teraz do młodszych i apeluję do młodszych, na te 2-3 dni w domu nic się nie stanie, praca się nie zawali, świat się nie zmieni przez to, natomiast wasze zdrowie, jeżeli będziecie łazili chorzy do pracy, przepraszam, że tak mówię brutalnie, może się zmienić, bo możecie zebrać powikłania i to niepotrzebnie. Jestem tego przykładem i no przepraszam, że tak na antenie się do tego przyznaję, ale swoje przerobiłam.
Zresztą wiele osób starszych, wielu seniorów mówi o tym, że no, nie przeżyje takiej poważnej. Czasami mówią się bardzo. Używa takiego określenia.
Tak, że poważnej choroby nie dam rady przeżyć.
Ta grypa mnie powali, prawda? I coś takiego jest, że albo zapalenie płuc, prawda?
Tak.
Które kończy się często niewydolnością oddechową i zgonem.
Dokładnie.
To jest bardzo często, że ktoś zachorował.
Znaczy u starszych osób w ogóle to jest tak, że rozpoczynamy od leczenia grypy, przechodzimy potem do leczenia zapalenia płuc, potem leczymy niewydolność oddechową, potem nagle ten pacjent ma udar, więc to jest wszystko ze sobą tak bardzo powiązane. Do tego się dołącza niewydolność nerek. Po prostu u osoby starszej, u takiego seniora 80+, te narządy bywają już tak kruche i wcześniej poniszczone przez różne choroby i obciążenia, przez leki, przez przejścia, które przez całe życie ich dotykały, że drobna rzecz, jaką wydaje się być infekcja, a nie jest to drobna rzecz, jak podkreślam, że grypa nie jest drobną rzeczą, że nagle może się okazać, że po prostu pacjent nie jest w stanie w sposób odpowiedni walczyć z infekcją.
Ja też jeszcze chciałam poruszyć taki temat, bo część słuchaczy zwróciła na to uwagę już kiedyś przy innej audycji, że często myślimy trochę egoistycznie, my młodsi, dzieci, wnuki przychodzące do babci, do dziadka, prawda, chcące się przywitać, przechorowaną chorobę za sobą mając na przykład już jakąś, albo będąc w trakcie, pociągając zwyczajnie nosem, kaszląc lekko, siorbając, robiąc różne takie rzeczy, które takiemu dziewięciolatkowi jakby nic nie zrobią. Takie właśnie bakterie, wirusy albo jeszcze nie zrobiły, albo na tyle nie zrobią, na ile mogą zrobić starszej osoby. Więc może pilnujmy tego, w jakim stanie przychodzimy do tych starszych osób, prawda? Albo czy jesteśmy na przykład świeżo po chorobie, czy wyszliśmy z anginy, jedziemy, bo taki mamy plan, no dzisiaj odwiedzę i tak dalej. Może jednak poczekajmy ten tydzień.
Właśnie, bardzo się cieszę, że ten temat też wypłynął, bo osoby starsze, babcie, dziadkowie, tak teraz mówię jako grupa społeczna, bardzo się boją zarazić wnuki. Czyli nie idą do swoich wnuków w momencie, kiedy mają infekcję. Boją się, że to oni będą przyczyną choroby u swoich ukochanych wnuków.
A rodzice strasznie tego pilnują.
Pilnują. Natomiast rzadko kiedy się pilnuje w drugą stronę, bo to chore dziecko czasami nie idzie do przedszkola, a ląduje u babci czy u dziadka pod opiekę. I wtedy niestety, znaczy zdarza się tak, że to dzieci są źródłem infekcji u osób starszych. I wbrew pozorom wcale nie jest to tak rzadko. A jednak boimy się bardziej w drugą stronę, że to starsi zarażą dzieci. Ale to idzie, proszę Państwa, równo w dwie strony.
W tym roku te szczepionki dla seniorów są jakoś...
Jest jedna zmiana, która jest moim zdaniem bardzo pozytywna. Tak, tak. Ministerstwo Zdrowia podjęło decyzję, że szczepionki dla osób 65+ są 50% refundowane. Także bardzo dobrze.
Pani doktor...
Znaczy, ja uważam, że dobrze.
Tutaj przyszło parę SMS-ów. W szczepieniach prawda nie leży po środku. Jest jedna prawda. Wszyscy sceptycy grypy niech pierwsi giną bez pomocy lekarza. Pozdrawiam, pan Szymon. Giną bez pomocy.
Znaczy, mocne. Ale znaczy mocne, odważne i no krótko mówiąc dziękuję bardzo. No.
Pani Maria też pisze do nas. Zazwyczaj o tej porze szczepiłam się przeciwko grypie. Tym razem pokładam się drugi tydzień i niby nic mi nie dolega.
A co?
Chętnie odpoczywam. Coś czasem drapie w gardle, ale ze szczepieniem i jeszcze poczekam. Właśnie nie szczepimy się, kiedy chorujemy. Tego nie możemy zrobić.
Nie szczepimy się, kiedy chorujemy ostro. Mhm. Natomiast nie ma bezwzględnego przeciwwskazania w momencie, kiedy tam się coś nam kluje rzeczywiście. Aczkolwiek ja wolę seniorów szczepić wtedy, kiedy są w stanie zdrowia. Może to jest taki mój jakiś tam wewnętrzny lęk. Szczerze powiem, że myślałam, że będzie mnóstwo SMS-ów, żeby się nie szczepić. Jakoś tak się bałam, że będzie nagonka tutaj na to, może nagonka złe słowo, za które bardzo przepraszam, że będą dominowały SMS-y, że jednak ostrożnie ze szczepieniami. A ja jednak chciałam podkreślić, proszę Państwa, że choroby przewlekłe, które są u seniorów, one są wskazaniem do tego, żeby szczepić. Jeszcze raz, bo to, co pani powiedziała, że jakby lekarz zasugerował, żeby osoba, która jest z ciężką niewydolnością krążenia, jednak się nie szczepiła. Może ma do tego powody. Może osłuchując, może badając, widzi coś, czego my teraz nie widzimy tutaj, bo tej osoby z nami nie ma.
Nie wiemy wszystkiego.
Nie wiemy wszystkiego. Więc też nie możemy albo... ja uważam, że taką decyzję lekarza w tym momencie trzeba uszanować. Nie dlatego, że jestem lekarzem, tylko dlatego, że szanuję, bo nie widzę pacjenta. Natomiast choroby przewlekłe jakby są z gruntu wskazaniem do szczepienia. A do takich chorób przewlekłych właśnie należy niewydolność krążenia. Czy osoby po zawale, czy osoby po udarach, które... banalna rzecz. Nie potrafią na przykład w sposób odpowiedni odkrztusić wydzieliny. I potem to zaleganie wydzieliny może tylko nam w czasie infekcji, która będzie, tylko jeszcze bardziej potęgować jej objawy i doprowadzić do niewydolności oddechowej. Osoby z niewydolnością nerek, osoby z cukrzycą, których jest coraz więcej, to jest też choroba przewlekła. To nie jest grupa, to nie jest choroba, której nie czujemy, ale ona jest. Osoby z przewlekłymi chorobami reumatoidalnymi. Te wszystkie osoby, które mają z gruntu obniżoną odporność albo przyjmują leki, które tę odporność obniżają. Tutaj taką...
A taki wywiad musi być zrobiony, taki dokładny.
Powinien być.
Jest to, co pani teraz mówi.
To znaczy każdego pacjenta,
po prostu idziemy, kupujemy, nie. Dostajemy skierowanie, dostajemy, to, jak to się mówi...
Znaczy po pierwsze musimy dostać receptę na szczepionkę.
Receptę na szczepionkę?
To jest pierwsza rzecz. Natomiast jeżeli pacjent jest szczepiony i zlecenie na szczepienie w przychodni. I tak naprawdę przed szczepieniem powinien być zebrany wywiad i powinna być wypełniona specyficzna ankieta do szczepienia, w której się pytamy, czy pacjent nie był szczepiony w ciągu ostatnich 4 tygodni, czy miał kiedykolwiek jakiekolwiek powikłania po szczepieniu, czy nie jest uczulony na białko jaja kurzego w sposób anafilaktyczny, bo to są wszystko ważne rzeczy. Na co choruje? Na co choruje? Jakie ma choroby przewlekłe? Jakie leki przyjmuje? Musimy to wiedzieć, bo właśnie osoby, które przyjmują leki immunosupresyjne, czyli na przykład chorujące na przewlekłe choroby reumatologiczne i wymagające leczenia sterydami przewlekłe, to też jest to grupa pacjentów, którzy w sposób szczególny wymagają szczepienia, ponieważ przez tę grupę leków ich odporność jest obniżona. Mhm. Osoby po przeszczepach, bardzo ważna rzecz, ponieważ też te osoby, które są po przeszczepach narządów, są na specyficznym leczeniu, który z jednej strony utrzymuje przeszczep, ale z drugiej strony obniża ich odporność.
Pan 51-letni Andrzej pisze do nas tak. Od 8 lat szczepię się przeciw grypie i u mnie to rzeczywiście działa. A co roku kiedyś, co roku łapałem grypę i parę razy w roku przeziębienie. Proszę bardzo. Także taki głos. Faktycznie tych głosów przeciwko nie ma.
Naprawdę, nie ma. Proszę Państwa, bardzo, bardzo dziękuję, bo nie ukrywam, że miałam taką obawę dzisiaj i taki lęk przed audycją, że fajnie.
Tutaj w nawiązaniu do tego prowadzenia wnuczków do babci. U mnie niestety jest odwrotnie. Ja chorych dzieci nie prowadzę do babci i wtedy babcia jest obrażona, czemu wnuczka nie przyszła. A jak babcia chora, to przychodzi i zaraża, nie rozumie, jak prosimy. Pani Beata pisze. No właśnie przed chwilą pani doktor o tym też rozmawiała.
Ale nie, tu jest właśnie pozytywnie, że chore dzieci nie są prowadzone do babci, a babcia się obraża. Ale, ja teraz apel do wszystkich babci.
Ale babcia też chora przychodzi. Część wypowiedzi.
Ale apel do babci. No nie zmuszajcie rodziców, takich rozsądnych tutaj jak pani Beata, które nie chcą prowadzić i nie chcą narażać państwa na choroby, do tego, żeby te chore dzieci do was przyprowadzali. Naprawdę, bo to dzisiaj jest wszystko dobrze. Nam się tak wydaje, że jeżeli do tej pory było super, to już będzie tylko super i nigdy nie będziemy chorować. Tak nie jest. Któregoś dnia po prostu może nas ściąć z nóg i koniec.
Pani doktor, a co z tymi wszystkimi niemedycznymi sposobami uodparniania osób starszych, seniorów i tak dalej? Czy jest jakiś, nie wiem, rodzaj diety dla tych ludzi, rodzaj jakiejś takiej jesiennej potrawy, jesiennych suplementów, które pani zaleca w swoim gabinecie, albo o których pani słyszy od nich samych? Oni pytają, przychodzą, mówią, kupiliśmy sobie, jesteśmy zadowoleni, mąż nie choruje i tak dalej, bo to właśnie ten specyfik, który my tutaj i tak dalej, bo ktoś nam podpowiedział, jest jakaś taka poczta pantoflowa?
Jest.
I wierzy pani w to?
Patrząc na seniorów, którzy nie chorują, to pewnie trzeba też w to uwierzyć. Dlaczego nie?
Te suplementy. Mówimy teraz o tych suplementach?
Mówimy o suplementach i o pewnym sposobie na życie, który też jakby trochę nam pomaga i może w jakimś stopniu zmniejsza ryzyko zachorowania. Bo ja nie mówię, że żyjąc w taki, a taki sposób, na pewno nie zachorujemy, bo takiej gwarancji nigdy nie mamy.
Nie przeziębimy się, prawda?
Tak, nie ma takiej opcji. Nie ma takiej opcji po prostu, bo się może coś wydarzyć takiego, że właśnie zachorujemy. Natomiast rzeczywiście seniorzy bardzo dbają o to, żeby być dobrze ubranymi jesienią i zimą. Proszę zobaczyć, oni są zawsze w czapkach, przynajmniej w znakomitej większości, bo też nie można generalizować. Mają ciepłe obuwie, są odpowiednio ubrani tak naprawdę już od pierwszych dni października, a nawet ostatnich dni września.
A dieta, pożywienie?
Dieta dla seniora. To znaczy, ja bym chyba się nie skupiła na takiej... Nie ma
czosnek,
takiego,
cebula.
Tak, to jak... To,
te wszystkie rzeczy,
to,
które
to
często...
To ja muszę powiedzieć, że ten czosnek i cebula to jest dominanta już w trakcie przeziębienia.
Prawda? Sięga na...
No tak, czosnek, co druga cebula, naturalne prebiotyki, czyli coś, co stymuluje nam ten układ odpornościowy i jak najbardziej tak. Jak najbardziej tak, bo to nie przeszkadza w niczym. Trzeba tylko pamiętać, że czosnek w dużej ilości może nam wpływać trochę na krzepliwość krwi, więc znowuż zdrowy rozsądek u osób, które biorą leki przeciwkrzepliwe.
No i znowu cytryna, miód, znowu cukrzyca i tak dalej, te same historie.
Dokładnie tak. Pamiętajmy też, że nadmiar miodu może wywołać zamiast uczucia załagodzenia kaszlu, to może czasami dawać uczucie podrażnienia w okolicy gardła, bo będzie dawał... U seniora ta śluzówka w gardle jest po prostu bardzo sucha. Jest mniej nawilżona, jest bardziej napięta i to też daje czasami takie uczucie kluski w gardle, pacjenci się na to skarżą i proszę Państwa, lepiej wtedy zamiast tego miodu naprawdę sól fizjologiczna do nosa w atomizerze, bo ona w sposób mechaniczny nam przepłukuje nos, ale też przez te nozdrza tylne wpada na tylną ścianę gardła i w sposób naturalny nawilża. Ja też pacjentom polecam, no tu oczywiście z osobami z cukrzycą ostrożnie, kisiel do picia. Taki po prostu rozrzedzony kisiel lub siemię lniane, jeżeli ktoś lubi, bo to też fajnie to gardło nawilża.
Nawilża, tak? Czyli chodzi o nawilżanie.
Tak, o nawilżenie, bo to wilgotne gardło. W sposób
krawicy, krtani, tak, głównie, strun głosowych.
Znaczy, krawicy nie, głównie tutaj okolica gardła, tylnej ściany gardła, tak czyli jest. Śluzówki. Mhm. Nawilżone gardło jest mniej podatne na infekcje. To gardło suche, to będzie takim, gdzie ta śluzówka jest taka napięta, naciągnięta, są mikrourazy i to też powoduje potem, że bardziej w tym gardle suchym tych infekcji jest więcej. Może jeszcze bym tutaj powiedziała też o...
A te takie rzeczy, które seniorzy też często idą do apteki.
No to dostają.
Chciałam o to zapytać, bo są różnego rodzaju specyfiki, nie tanie wcale. Mm. Nie myślę, żeby to były takie dostępne dla wszystkich rzeczy, a jednak mocno, mocno gloryfikowane przez niektóre grupy seniorów, myślące, że to właśnie takie wyciągi, znaczy, no taki, tego no typu właśnie rzeczy
magicznym,
załatwią
magicznym
wszystko.
Magicznym preparatem na jesień jest co? Tran.
Jednak.
Mhm. I tutaj znowu też do apel do seniorów, też nie za dużo tego tranu, bo tak jak mówię, no jesteśmy jeszcze wiele, wiele lat temu nie było takiej grupy pacjentów w wieku senioralnym, która przyjmowała tak dużą ilość leków przeciwkrzepliwych. I ciągle musimy pamiętać o tym, że ten tran również w jakimś tam niewielkim, ale jednak tak jak kwasy omega-3 wpływają na to, trochę nam zmniejszają krzepliwość, co w połączeniu z lekami może nam dawać jakieś tam konsekwencje. Więc tutaj też nie może być to terapia przewlekła wielomiesięczna.
Znaczy jest dużo takich rzeczy, jeśli chodzi o składniki, o produkty, które mają wpływ na
musimy o tym pamiętać.
Krzepliwe rzeczy i leki,
również
prawda?
Żeśmy się nad tym nie zastanawiali i żeśmy jedli i dawaliśmy pacjentom, zalecaliśmy. Teraz musimy pomyśleć, że czegoś nie można, bądź coś jest wskazane ze względów zdrowotnych. Nie ma czegoś takiego, proszę Państwa, jak dieta, która w sposób szczególny poprawi naszą odporność. Pewnie w internecie coś takiego znajdziemy. Natomiast dieta jesienno-zimowa musi być dietą, mówię o seniorach, urozmaiconą. Po prostu. Jest jedno słowo. Ma być dieta urozmaicona. Mamy teraz cały rok dostępność do owoców, warzyw. One mogą być gorszej jakości, oczywiście, ale one są. To ma być dieta i bogata w białko, i bogata w witaminy, i bogata w węglowodany, i bogata w tłuszcze. Czyli musi być wszystkiego po trochu w diecie seniora.
Panie doktor, ale dobrze, że o tym rozmawiamy. I rozmawiamy o tym pożywieniu, o tych dietach, bo czas trudny przed nami, listopad, grudzień i tak dalej. Ale ja jakoś ciągle mam w pamięci ten skład, który zaproponowała kiedyś słuchaczka naszej audycji, czyli bułeczka, masełko, dżemik, jakiś serek topiony na śniadanko.
No to taka podstawa.
To taka
prawda?
Podstawa, prawda? Pani doktor, często na tym talerzyku nie ma więcej rzeczy. Jajeczko może się tam pojawia jeszcze.
No ja bardzo lubię jajeczko
no
u seniorów.
Prawda, ale na przykład, jeżeli to tak ciągniemy na takim czymś przez 4 tygodnie, a często jest tak, że tam sobie dołożymy jakąś, nie wiem, jeszcze parówkę czy coś, to nie są rzeczy, o których pani przed chwilą powiedziała.
Absolutnie nie
tłuszcze, witamina C, dobre tłuszcze i tak dalej, jakieś ziarna, jakieś roślinne.
Ziarnami może być trudno, bo nie zawsze zęby seniora pozwalają na to. Ale można je zmielić. Różne są postacie. Może być pieczywo z ziarnami.
To pociągnijmy troszeczkę ten temat. Jak wzbogacić ten talerzyk, o którym ja teraz przed chwilą powiedziałam, właśnie seniora. Jak zrobić? Może zamieńmy, może nauczmy.
Czy zamieńmy na przykład kanapeczkę rano z dżemikiem,
jeżeli ktoś mi mówił, żebym nie zdrabniała, więc może mówmy z dżemem i z...
Kanapka
ja
z dżemem.
Ja też mam takie tendencje. Tak,
kanapka z dżemem. Zamieńmy ją na przykład na omlet ze szczypiorkiem i z pomidorkiem. Jest to możliwe.
No jest
oczywiście
to możliwe.
Nie codziennie, ale już mamy urozmaicenie.
I następnego
dnia nie jest droższe. A z kolei białko jaja kurzego jest bardzo dobrze wchłanialnym białkiem, jest potrzebnym do życia. Może być to zupa mleczna z płatkami owsianymi. Z płatkami kukurydzianymi. Urozmaicenie.
A to siemię lniane, o którym pani mówiła, na przykład jakieś rodzynki, jakieś dwa daktyle do tego, jakaś rodzaj, jakichś orzechów.
Jeżeli senior to pogryzie.
Pięć deko orzechów na przykład, jeżeli pogryzie oczywiście.
Super, jeżeli chce się w coś takiego bawić i będzie miał na to natchnienie, albo będzie miał kogoś, kto mu to przygotuje, to ja jestem wtedy naprawdę przeszczęśliwa, że on ma taką urozmaiconą dietę.
To też jest taka przeciwgrypowa.
Bardzo jest to ważne.
I przeciwprzeziębieniowa
zupy
dieta,
wielowarzywne.
Prawda?
Proszę państwa, zupy wielowarzywne. Mamy ciepły posiłek, który zawiera wszystko. A naprawdę, na wielu szkoleniach powtarzano nam, że tak naprawdę warzywa zamrożone, jeżeli one nie są dostępne w postaci świeżej w okresie zimowym, to mieszanka wielowarzywna na zupę jest tak samo wartościowa i to ugotowana zupa na piersi z kurczaka, żeby była, nie wiem, nie była tłusta, jeżeli ktoś lubi, na innym się tu nie rozmawiamy teraz o przepisach, nawet zmiksowana te warzywa, takie podane w postaci kremu z tym mięsem tego kurczaka, to jest naprawdę bardzo fajna rzecz dla seniora. Jak ktoś lubi, to może jeść wszystko, tylko pamiętajcie państwo, żeby włączyć jabłko, włączyć cytrusy, które będą, grejpfruty, włączyć melona, który jest, powiedziałbym, bardzo przyjazny w jedzeniu. Urozmaicajmy. Po prostu.
Celowo skończyłam właśnie na tej diecie takiej właśnie zimowo.
To jest zawsze trudny temat, dieta.
Listopadowej, bo to jest ważne. Zanim pójdziemy się zaszczepić i zanim, czy pójdziemy, czy nie pójdziemy, i zanim spróbujemy u lekarza zawalczyć z tymi chorobami, to dlatego też pomyślałam sobie, żeby zacząć od własnej kuchni, bo też jest bardzo ważne, prawda? Żeby jednak się tutaj troszeczkę przymierzyć do tego, że ta dieta też nam się zmienia. Lato się skończyło, przyszła jesień, jeszcze piękna oczywiście, słoneczna, ale to będzie coraz gorzej.
Przez cały rok mamy takie warzywa jak buraczki, które zawierają biflawonoidy w sposób naturalny. Możemy kupić wiśnie mrożone, które mają biflawonoidy i też w sposób naturalny poprawiają na odporność. Mamy właśnie żurawinę, która po pierwsze jest bombą z witaminy C, kiwi, witamina C, a też drogi moczowe, jeżeli chodzi o żurawinę. Można by tutaj wymieniać wiele takich rzeczy, które są dostępne cały rok i są bardzo też przystępne cenowo.
Bardzo pani doktor dziękuję za tę garść informacji. Do usłyszenia za tydzień. Doktor Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska i Anna Rymba. Skłaniamy się.
Dziękuję,
do usłyszenia.
Do widzenia.